W studiu Radia Łódź jest Bartłomiej Janik Mojżesz.
Tak, zgadza się.
Będziemy zapraszać na 7. edycję zimowego zlotu survivalowców Zimorodek.
Też się zgadza.
Zimorodek, bardzo kolorowy ptak, bardzo piękny.
Niesamowity. Na zajęciach w studiach z radością obserwowałem pierwszy raz w locie. To jest takie błękitne srebro, które wpada w wodę, wypada z wody.
Jeden z bardziej kolorowych ptaków, które możemy spotkać w Polsce.
Te, które mamy w Polsce. Na przykład kukabura też jest zimorodkiem, czyli australijski zimorodek.
Dobrze, ale mieliśmy nie o zimorodku, tylko mieliśmy zapraszać na zlot survivalowców. Nie, zresztą nie tylko survivalowców, bo zdaje się, bushcraftowców również.
Tak naprawdę ja mam taką definicję własną survivalu, bo to wielokrotnie byłem o to pytany. Bardzo zgrabnie ujął to Krzysztof Kwiatkowski w swojej książce survival po polsku, ale ja wolę swoją definicję opartą na definicji fantastyki Damona Knighta. Damon Knight ma piękną definicję fantastyki. Fantazy jest to wszystko to, co wskaże palcem i powiem, o to jest fantazy. Survival wszystko jest to, co wskaże palcem, powiem, to jest survival. O co chodzi? Mamy tam i prepersów, mamy bushcraftowców. Bushcraft z polskiego bardziej wolę kunszt gąszczu. Bardzo, bardzo forsuję tą nazwę, chociaż jest ułamańcem językowym.
Trwanie w naturze.
Trwanie w naturze jest statyczne, ale także w survival możemy pisać krótkofalówki, ale także kajaki. Na pierwszym
Słyszałam też określenie sztuka siedzenia w krzakach na przykład.
Tak, puszczaństwo. Jest tego sporo, ładnie. Leśne rzemiosło. Na pierwszym zlocie survivalowców mieliśmy kowala. Zbudowaliśmy się w lasie kuźnię. To było karkołomne wyzwanie. Drugi raz już tego nie podjęliśmy przez te 7 lat, ale pojawił się sokolnik w międzyczasie. Mieliśmy ekipy rekonstrukcyjne, które pokazywały, jak na froncie wschodnim trwali żołnierze. Żołnierze niemieccy, którzy mieli za cienkie ubrania, wykopali ziemiankę w środku lasu, zaimprowizowali gniazdo karabinów maszynowych. W tym roku nie mamy tego typu atrakcji, że tak powiem, nie będziemy kopać ziemianek. W tym roku mamy bardziej takie ruchowe rzeczy. Będziemy mieli ekipę, która zajmuje się psami pracującymi, psami obronnymi. I pojawi się Malinos razem z swoim trenerem, który opowie, jak zachowywać się w przypadku agresywnego psa, który... Nasi uczestnicy będą mogli się ubrać w te rękawy ochronne i poczuć, jaka to jest siła, kiedy pies rzuca się na rękę czy na nogę. Bo powiedzieć, ok, masz uderzyć w nos, to jest jedna sprawa, ale druga sprawa, zobaczcie, jakie to jest uczucie.
Ale zadbacie o bezpieczeństwo też.
No to tak, właśnie mówimy o tych rękawach ochronnych. To jest pies, który jest psem pracującym, jak mówiłem, i jest z nim ze swoim instruktorem, który będzie mówił, jak zająć się psami, które powinny pracować, jak wychować, jak podchodzić do tego wszystkiego układania i jak zachować się, kiedy pies jest niebezpieczny. I to jest też survivalowa sytuacja. Ja miałem taką sytuację ze 2 lata temu, kiedy w okolicy Górki Rogi 3 psy wyszły z krzaków. Ja założyłem kątem oka, że zachodzą mnie od pleców. Akurat szedłem sobie takie tradycyjne zimowe zajęcie człowieka, iść sobie rozpalić ognisko, zjeść kiełbaskę, patrząc na wschód słońca w środku lasu. Mhm. Na głównym punkcie obserwacyjnym. No nie doszedłem na miejsce, bo 40 minut krążyłem wokół tych psów, tak żeby nie zaszły mnie za plecy. One nie chciały na mnie naszczekać. To były duże psy, które były konkretne, były zainteresowane tym, żeby coś sobie zjeść. I to byłem ja. Aha. I teraz jeszcze mamy przekształcony przez człowieka bezpieczny niby krajobraz. Z lewej strony siatka z drutem kolczastym, z prawej strony siatka z drutem kolczastym, chodnik, kosz na 5 i tyle. Nie ma gdzie się wspiąć. Ucieknę na drzewo, nie ma drzew. Więc wracałem, dalej widziałem, auto jeździły. Miałem 300 metrów do przejścia, 40 minut krążyłem. Udało się, do niczego nie doszło. No ale znowu mówimy, trasowanie psów, zajmowanie się psami, nie jest to survivalowa sytuacja? Dla mnie wtedy była. I wtedy pomyślałem, hej, znajdę sobie takiego kogoś, kto to umie. W zeszłym roku się nie udało, 2 lata temu się nie udało, w tym roku traf chciał. Hmm. Odezwałem się zupełnie przypadkowo, dzięki artykułowi, który czytałem na temat ras psów i układaniu psów, które potrzebują pracować, tych wszystkich pasterskich, pracujących, obronnych, stróżujących i tak dalej. Napisałem do autorki artykułu. Odezwała się z powrotem. W ciągu tygodnia mieliśmy główną atrakcję zimorodka.
No proszę. No dobrze, ale jak podejrzewamy, nie będzie to jedyna atrakcja. Czego możemy się spodziewać? Zaczynamy od akcji ewakuacji.
No tak, jak wcześniej wspominałem, w naszej rozmowie mamy 3 części zimorodka. Pierwsza część to jest przemarsz. Czyli spotykamy się w miejscu, które podaje ekipie, która będzie na żywo, na parkingu. Oni znają miejsce też docelowe, obozowe, ale... Najpierw tam dojdziemy na pieszo. To będzie ta przygoda. Spakujemy się tak, żeby przemaszerować od 12 do 18 kilometrów. Oni nie znają trasy. Ja państwu zdradzę w tajemnicy.
Kiedy się pakujemy?
W domu, zanim wyjedziemy.
A, w domu, zanim wyjedziemy.
Tak, trzeba zabrać sobie ze sobą potrzebne rzeczy. Nauczony doświadczeniem, ja przygotowuję zawsze listę dla moich uczestników. W tym roku dla wszystkich ciekawskich nie będzie było literówki w słowie latarka. Przez lata mieliśmy laratkę.
Laratka.
Laratkę do tego stopnia, że 2 lata temu zorganizowaliśmy zajęcia z młodym aspirującym elektrykiem, który zrobił zajęcia z tego, jak zrobić polową latarkę z niczego. Aha. Mam z gwoździa jakieś tam żarówki, trochę drutu, bateria i magnes neodymowy. I
wychodzi długopis. Nam z tego laratka.
Laratkę robili, tak, były warsztaty laratkowe, ale w tym roku nie będzie laratek. Cała lista jest. Trasa jest znana mnie, jest znana nadleśnictwu i wysyłam też trasę do właściwej...
Ale jak tak idziemy w zgodzie z naturą, to po co nam te latarki?
Po to, żeby nie pogubić zębów na śliskiej nawierzchni. Po to, żeby nie skręcić kości. Kostki, nie kości. Po to, żeby na przykład, jeżeli mamy sytuację, że spotykamy dzikie, mam ich sporo w lasach łódzkich, no żeby odstraszyć je. One tak naprawdę są ciekawskie, ale jeżeli idzie tłum ludzi i świecą sobie pod nogi, to... No nie będą szukały tego spotkania. Raczej posiedzą sobie, możemy przejść blisko, nich nie zareagują. Tak więc latarki się przydają. Poza tym my w mieście jesteśmy rozpuszczeni jak dziadowskie bicze. Naprawdę mamy bardzo dużo światła notorycznie, które nam pokazuje, gdzie jest droga, gdzie jest chodnik, gdzie
mówi się,
jest
że
sklep.
Mamy miasta zaśmiecone światłem.
Tak, zanieczyszczenie światłem jest niesamowite. W Łodzi to bardzo szybko okazuje się na moim zlocie, na naszym zlocie właściwie, bo to nie jestem sam autorem tego zlotu, ja prowodyrem, tak, z tym kołem zamachowym, tak, ale jest wiele ludzi, których mi pomaga. Bardzo szybko się okazuje, że po pierwsze nie mamy latarni w środku lasu, a po drugie drzewa też zjadają troszeczkę tego światła słonecznego i o 16 to w lesie zaczyna być ciemno. I o 17 to już kiedyś zebrałem chłopaków z namiotu, bo położyli się spać. Mówię, panowie, o co chodzi? No już ciemno jest, kładziemy się spać, jutro drogą. Mówię, spójrzcie na zegarek, patrzą 17:30. I co? Mówię, jeszcze jedno zajęcie przed wami. Wstawajcie, jedziemy się kąpać w jeziorze.
Bo mieliśmy
wtedy
zimą.
Mieliśmy też zajęcia z morsowania z wicemistrzynią w zawodach, w pływaniu w wodach otwartych Olą Bednarek. Po prostu taka pogodna blondyneczka przeszła i pokazała tym komandosom, co to znaczy wytrzymać w zimnej wodzie. No w tym roku będziemy mieli za to krótkofalowca, który opowiada trochę o łączności. Już słyszałem na jednym z forów, że to nie jest wcale survival, tak? No to pogadaliśmy teraz o powodziach, kiedy to właśnie ten człowiek jeździł z ekipą swoją i udostępniał łączność służbom ratunkowym, który umożliwiał łączność. To jest sytuacja survivalowa. Chyba tak. Tak jak mówię, definicja. Wszystko to, co wskaże palcem, to może być survival. Ale będziemy mieli także Dwala, który przyjedzie i poopowiada o tym, jak dbać o piły. O tym, jak dbać o siekierę. O tym, jakie drewno ma jakie cechy, na co zwrócić uwagę. Jak się uda i będzie dobrze płynęła rozmowa, to i o drewnie księżycowym pewnie też coś poopowiada i o tym, jak się robi meble i jak się stawia domy. To jest taki mazur z krwi i kości. To jest człowiek, który uwielbiam do niego przyjeżdżać, usiąść w jego składziku zawalonym tymi wszystkimi narzędziami ciesielskimi, gdzie pali się kominek. Palo Santo jest położone na kominku, czyli to pachnące drzewo, więc wszędzie pachnie ten niesamowity zapach. I on opowiadał o tym, jak pozyskiwał czarny dąb, ostatnio wywlekał gdzieś z jakiejś zawalonej inwestycji, którą ktoś chciał po prostu pozbyć się tego śmiecia, a dla niego to skarb. Opowiada o tym, jak gładząc jakiś stół, który właśnie zrobił, że to jest stara akacja, on bardzo jej nie chciał, bo ona jeszcze mogłaby dobre 100 lat przeżyć, ale i tak była wycięta. To zapytał się, czy może zabrać drewno, to przynajmniej stoliki z niej porobi. Niesamowity człowiek. Jedne z warsztatów będą ze mną. Troszeczkę ostatnio rozmawialiśmy o tym, że kieruje mi się, mamy na zimrodku dużo łuków, no bo jestem fanem łucznictwa, uwielbiam strzelać z łuku i prowadzę warsztaty łucznicze. To cofniemy się trochę wcześniej. Będziemy mieli warsztaty z broni neolitycznych, znaczy zrobimy sobie atlatle, oszczepy. Są takie na zdjęciach w jaskiniach widać, jak te ludziki takimi patykami wystrzeliwują oszczep w kierunku mamuta. No to właśnie te patyki będziemy robić i takie oszczepy.
Mogą się nie przydać już teraz.
A jak trzeba nagle zamontować gdzieś antenę wyżej, to co, będziemy wspinać się na drzewo, czy przerzucimy górą kabel?
Trudne pytanie.
No właśnie, ja bym wolał jednak sobie ciepnąć, zamiast ryzykować. Moje założenie pierwsze jest takie, że w survivalu, w bushcrafcie, należy minimalizować zagrożenia. Zagrożenie dla mnie zwłaszcza. Bo jeżeli się potknę i sobie skręcę stopę, to dalej już nie pobiegnę. Jeżeli rozetnę sobie dłoń, to już nie wystrugam kolejnego patyka. Jeżeli złamię sobie rękę, to ja będę potrzebował pomocy, ja będę problemem, a nie będę mógł udzielić pomocy komuś. Mam takie 3 zasady, właśnie 4, które zawsze dzieciakom na warsztatach mówię. Pierwsze, trzeba myśleć. Drugie, trzeba myśleć. Trzecie, jeśli coś jest głupie, a działa, to nie jest głupie. A 4, jeżeli są wątpliwości, to nie ma wątpliwości. Ta czwarta zasada jest taka trochę niejasna. Chodzi o to, że mam wątpliwość, czy ta jagódka jest jadalna, czy nie jest jadalna. To zakładam, że nie jest. Lepiej nie zjeść tej jagódki, niż mieć ciężki rozstrój żołądka.
No, to na pewno. Korzystamy z map?
Tak, korzystamy z map. Podczas przemarszu będą przygotowane przeze mnie mapy. Mapy będą jak zawsze takie with a twist. Znaczy się, czasami przekręcam orientację mapy o 90 stopni albo daję lustrzane odbicie. Chłopaki, którzy już szli w zimorodku, to mieli przyjemność
to zaznać. I dla kogoś takiego jak ja, z zerową orientacją w terenie w sam raz.
Ale ja tam będę cały czas. Ja będę podążał z grupą. Jeżeli coś się nagle będzie działo, to będzie chodźcie chłopaki, słuchajcie, jest taka bardzo ważna sprawa. 15 minut temu zeszliście z zaznaczonej trasy, którą mieliśmy iść. Zastanówcie się, gdzie jesteśmy. Rekordziści dorzucili sobie 10 km do trasy. I nagle było 14, a zrobiło się 24 km. I wtedy ja po prostu powiedziałem, panowie, stop. Fajnie, że podjęliście wyzwanie. Po raz drugi źle skorygowaliście kurs, ominęliście drogę. Teraz nie mamy jak się wrócić, bo jest pole orne. Idziemy za mną, ja doprowadzam was do miejsca, gdzie już dalej znowu wy wybieracie trasę, ale musimy po prostu teraz pójść tędy. Bo poczułem, że to jest ten moment, kiedy przestaje być dla nich zabawa, ale w lutową noc, z dużym przymrozkiem, na otwartym polu, gdzie hula wiatr lewo, prawo i taki drobniutki, marznący w locie deszczyk praży w twarz, no to nie było już, nie przestawało być to tym fanem, tą radością tego bycia w terenie, a zaczynało być po prostu doskwierać i być nieprzyjemne. Więc ja podjąłem decyzję. Myślę, żeby sobie poradzili, tylko ile by błądzili i jakbym miał w dobrym stanie uczestników na kolejny dzień, na warsztaty, no to jest druga sprawa.
Dużą grupą zwykle idziecie? Jak to wygląda?
Swego czasu mogłem powiedzieć, że to jest największy zimowy zlot surwelowców w Polsce. To było 68 osób wtedy mieliśmy wszystkiego i to było za dużo. I ja wtedy powiedziałem, okej, to był wielki zlot, zrobiliśmy arenę uczniczą, zrobiliśmy mnóstwo atrakcji, które były większe. My mogliśmy to pokryć. Wtedy właśnie pojawiło się Signum Polnikum w moim życiu, czyli szermierka szablą. Pojawili się na zimorodku, poleceń przez znajomego. Posiedzieliśmy, pogadaliśmy, pół roku później chodziłem już na treningi. Ale powiedziałem, nie, to nie może tak być, to jest za dużo, bo my sobie nawzajem przeszkadzamy. Bo fajnie spotkać się wszystkich ludzi, ale dużo fajniej będzie, jak nie będzie 60 osób w lesie, ale jak ograniczymy się do 40. Łącznie z wolontariuszami, z organizatorami, gdzie w tym momencie będziemy starali się jak najbardziej ciąć tą ilość osób, z uwagi na to, żeby ten las jednak to nie było takie zatłoczone targowisko, a żeby to był jednak las. Żeby można było rano się wsłuchać i pooglądać sobie, jak śnieg topnieje na gałęziach, albo jak sobie dogasają wieczorne resztki ogniska bez wchodzenia
bo
sobie na głowę.
Bo wy dochodzicie do takiego swoistego obozowiska.
Tak, mamy obozowisko przygotowane. Jest ta ekipa, która jest uprzywilejowana, która nie jest niezbędna na obozowisku, która rusza w przemarsz. Jest ta ekipa, która z jakichś powodów nie może maszerować i dojeżdża od razu na miejsce, albo jest wolontariuszem i musi zadbać o to, żeby na miejscu czekała gorąca zupa, bo dochodzimy na miejsce, czeka gorący rosół, można go wypić, można go zjeść z makaronem, kto co chce, gorąca woda na herbatę, czeka rozłożony namiot, chyba że ktoś ma własny namiot, to jest jego wybór i ja to bardzo szanuję i w obecnej dobie pandemii absolutnie polecam.
Czyli rozumiem, że taki duży namiot, tak?
Kiedyś robiliśmy to w dziesiątkach harcerskich i okej, było to spoko rozwiązanie pod tytułem, że dla mnie to jest klimat niesamowity. Ja stary harcerz jestem, mnie się to kojarzy po prostu z obozami. Ja jeździłem na Ukrainę i spędzałem miesiąc w takim namiocie przez 10 lat mojego życia. I to było niesamowite i to mi się dobrze kojarzy, ale mnie się to kojarzy. Ale jeżeli ja mam ten namiot przywieźć, a potem po zlocie wszyscy rozjadą się, pomogą mi go złożyć, a on jest złożony z reguły mokry. I ja suszę kolejne 2 miesiące na raty, na strychu, namioty. I już wtedy nie mam pomocy i to już jest za dużo. Nie, mamy duże namioty typu iglo i namiot typu tipi i w tym się zmieści łącznie w naszych namiotach około 20 osób.
Czyli jeśli ktoś nie ma własnego namiotu, to tak, jak najbardziej. Spokojnie dach nad głową oferujecie.
Dach nad głową, ciepłą strawę i kocyk. Koc będzie dla każdego uczestnika, nie do wzięcia do domu, ale
do korzystania. Ale jakby tak mróz chwycił solidniej, to co, nie będzie trochę chłodno?
Będzie. Aha. Będzie chłodno, bo tym jest właśnie urok. Czy mnie nie będzie. Ktoś to kiedyś ładnie powiedział, że można mnie scharakteryzować po tym, że lubię się wyspać w stercie liści, nieważne czy pod śniegiem, czy nie. Będzie chłodno, ale
coś
na wszystko są...
zwierza pan ma najwyraźniej.
Chyba tak. Jeżeli chodzi o to, że będzie zimno. My tam jesteśmy po to, ludzie, którzy są już długo na zimorodku, organizatorzy, wolontariusze, po to, żeby zadbać. jeżeli ktoś ma wątpliwości, jak się wyspać, co zrobić, to dostają absolutną instrukcję obsługi. Był z nami na zimorodku chyba 3 lata temu 16-letni chłopak, który miał pozwolenie rodziców, bardzo chciał to przeżyć. I było mu trudno, ale to było tak, że ja przyszedłem, spytałem się, czy rozłożyłeś śpiwór. Rozwinąłeś? Nie. Rozwiń śpiwór. Gdzie masz aluminiową butelkę? Bo wiedziałem rodzicom, że ma mieć. Tu. Co masz w niej w środku? No nic, żeby nie zamarzło. Dobrze. Nalej tam wrzątku. Herbatę? Wrzątku. Nalej wrzątku. Nalał wrzątku. Zakręć. Jest gorące, prawda? No tak. Zapakuj w skarpetkę. Ale czystą czy brudną? Wszystko mi jedno. Zapakował w skarpetkę. Wrzuć do śpiwora. Przykryj kocem. I zrobiliśmy termos. Ta wrząca woda ugrzała mu śpiwór. Szedł spać w rozprężonym śpiworze, który był ugrzany. Więc kiedy to jest ten moment, kiedy się dobrze człowiek zawinie, opatruj tym kocem. Ja się rano budzę i mam ciepłą wodę jeszcze w tej butelce z reguły. Kwestia przygotowania. Jeżeli ktoś marznie i jest mu zimno i mówi, że marznie i trzęsie się z zimna i nic z tym nie robi, to w tym momencie znaczy, że nie to, że teraz coś zrobił źle. On zrobił coś źle parę godzin wcześniej. I my jesteśmy tam po to w lesie, myślę, żeby sprawdzić trochę siebie, ale nie po to, żeby zostać kogoś samopas. To nie na tym polega. Według mnie wspólne przeżywanie tych wszystkich rzeczy jest cenne. I jeżeli ktoś będzie miał gorszy wyjazd, będzie się czuł źle, to wcale nie poprawi nam humoru. Co, będziemy przez to lepsi? Nie. Ktoś więcej nie wróci do lasu. To jest stracona szansa. Więc jeżeli mamy sytuację, że robi się chłodno, bardzo na tym czuję, jako ostatni idę spać zawsze i jako pierwszy wstaję. Żeby dopilnować, żeby każdy element był zapięty, żeby nie było jakichś dziwnych pozostawionych rzeczy, żeby posprzątać z deszczu jakieś otwarte plecaki. A to się zdarzało parokrotnie, bo już późno, bo mamy w nogach 20 km na morozie, bo wypiliśmy ciepłej herbaty, zjedliśmy ciepłego rosołu i się już robi sennie. I zostawały rzeczy. A potem rano nagradza widok, kiedy stoi w kolejka do wrzątku i jeden z delikwentów ma na sobie czapkę świętego Mikołaja, drugi w klapkach wyszedł właśnie w namiocie zupełnie swobodnie się czując. Bo nie zawsze mają mróz minus paręnaście. Z reguły to tak oscyluję w okolicach zera. No w zeszłym roku na naszej transmisji online byliśmy zadziwieni, że aż tyle śniegu. Za wszystkie wcześniejsze lata spadło nam wtedy śniegu. A trzecia część, nie powiedziałem o trzeciej części zimorodka, czyli tam jest ten moment, kiedy już jest po warsztatach, kiedy możemy usiąść sobie przy ogniu, kiedy wyciągam gitarę, ktoś inny czasami ma jakieś inne harmonijki ustne i siedzimy sobie, gramy przy ogniu, gadamy. Nie widzieliśmy się rok. Tyle się działo, z niektórymi ludźmi się tylko widuje tam na zimorodku. Czasami nas nawiedza jakaś bardziej znamienita osobowość typu Sergiusz Borecki, to jest prezes Stowarzyszenia Polska Szkoła Survivalu, albo właśnie autor książki już tutaj wcześniej wspomniany, Krzysztof Kwiatkowski, pozdrawiam Krzysiu, przyjeżdża i roztacza swoją aurę, opowiada o czymś. Rozmawiamy o tych rzeczach, które nas bolą, rozmawiamy o tym, co nas męczyło, coś się pojawiło nowego. Teraz zakładam, że te nowe kompleksy leśne, w których można nocować, będą tematem rozmów. Część z nas próbowała już je, ja jeszcze nie, powiem szczerze, ale z chęcią posłucham, jakie są opinie. Rozmawiamy o tym, ktoś ma nowy sprzęt, ktoś ma nowy nóż, a może po prostu coś się pozmieniało i warto sobie powiedzieć. Mamy jakieś fajne, ciekawsze plany, podzielimy się
tym. I to często są ludzie, którzy już zaczęli, zakosztowali i wracają.
Tak, to są ludzie, którzy, niektórzy z nami są już od początku, niektórzy są po raz pierwszy i zostają. Niektórzy z uwagi na takie czy inne układy życiowe, no nie docierają. Mam takiego serdecznego przyjaciela, Darka Kiliana, który był z nami dwukrotnie. I Darek w tym roku nie dotrze, bo dziecko ma kolejne nieduże i musi się nim zająć. I jest uwiązany w domu i ja to absolutnie rozumiem.
No mamy też sporo osób na kwarantannach i
no to jest zmora nasza problemy. Straszna i powiem, że tutaj właśnie wahamy się, czy nie przejść zupełnie na online, no ale postaramy się dla tych, którzy się zarejestrowali, którzy już powiedzieli, że chcą, zrobimy na żywo. Pytanie, w jakiej skali będziemy robić nasze relacje. Mieliśmy w planach tylko relacje dwóch warsztatów, żeby się nie stresować. Żeby nie musieć się użerać z tym, żeby zawsze była technika nastawiona, żebyśmy mieli transfer, a absolutną czarną dziurę, jeżeli chodzi o zasięg telefonii komórkowej, znalazłem w lesie.
Tak. To telefony komórkowe bierzemy na zlot survivalowców?
A jak będziemy transmitować dane w internet?
O matko, to cóż to za survival jest?
To wszystko to, co pokażę palcem, powiem, o to jest survival. Ach. Udało się.
No dobrze.
A tak szczerze, telefony komórkowe, to, że uczestnicy czy wolontariusze nie mają zasięgu, mi nie przeszkadza. Ale jeżeli mamy transmisję online i nagle rwie się nam połączenie, my przeżywaliśmy już taką gehennę w zeszłym roku walcząc, coś będziemy musieli kombinować. To będzie bardzo napięty, intensywny najbliższy tydzień z kawałeczkiem.
rozumiem, że można się jeszcze zapisać.
Tak, zapisy są do 14, do końca walentynek zapisujemy się. Rejestracja jest na Facebooku pod linkiem, tam jest formularz krótki do wypełnienia. Mam ludzi w środowisku, w towarzystwie, którzy nie chcą podawać swoich danych osobowych. No, powiedziałem to już w zeszłym roku, jak organizowaliśmy letni zlot na Szczajkę, czyli spływ kajakowy, bardziej taką rodzinną imprezę, że no, możecie nie chcieć, ale ubezpieczenie z ubezpieczeniem. Bez tego nie będzie ubezpieczenia, bez ubezpieczenia nie będzie uczestnictwa. Podaje się podstawowe dane i czy jest się wegetarianinem, czy nie, bo mamy dwa kociołki planowane. No, po dniu pełnym warsztatów trzeba coś zjeść. No i więc trzeba podać te informacje. No i informacje, czy ma się własny namiot. No bo jeżeli ma się własny namiot, to okaże się, że wszyscy mają własne namioty, to w takim razie mamy troszeczkę mniej do pracy przy przygotowaniu obozowiska i zbieraniu obozowiska i mniej namiotów do suszenia na strychu mam.
No dobrze, czyli gdyby ktoś zdecydował się, chciałby się zmierzyć ze sobą, to trzeba się zarejestrować u was na stronie
facebookowej. Dzika turystyka wystarczy wpisać, tam się pojawi taki dzik w kółku stworzonym z róży wiatrów.
I tym dzikiem dostajemy się na zimorodka.
I tam będzie przypięty post z zimorodkiem pięknym na zielonym tle. W tym roku mamy zielony temat. Co roku są troszeczkę inne kolorystycznie plakietki. O to dbam. No i trzeba mieć jedna ważna rzecz, to jest trudne, która właśnie bardzo nam ogranicza uczestników. To jest bardzo trudna do tego, żeby ją pozyskać. To trzeba mieć chęci. Ten moment, w którym się wychodzi z domu, ten moment podjęcia decyzji, że jednak się zapisze, jest tym trudnym momentem. Jak już to przejdziemy, to już z górki, to już jest łatwe. To zostaje już tylko 15 kilometrów marszu w nocy, w lesie, zimą. To jest nic.
Czyli prosta sprawa.
Prosta sprawa.
No i jeszcze z tą pokręconą mapą.
To w trakcie. Mapa się tworzy właśnie. Ja już dokładnie sprawdziłem. Mapa została zgodnie z tym, co planowałem na jesieni. To w ogóle ktoś w międzyczasie postawił jeden płot, więc musiałem przestawić całą trasę, bo nie dało się obejść. Aha. No dzięki temu ominiemy.
Jak survivalowiec nie umie z płotu pokonać?
Ja bym pokonał płot i ktoś inny by pokonał płot, a potem pan by wezwał policji, nie byłoby fajnie. Ale to dzięki temu nie będziemy przeprawiać się przez rzekę tak po prostu. Przejdziemy mostem.
O, za bardzo sobie ułatwiacie, wydaje mi się.
No wiem, cackam się strasznie. Mam nadzieję, że mi to wybaczą moi uczestnicy.
No, też mam nadzieję. To jeszcze raz przypomnijmy tylko, kiedy ten zlot. Powiedzieliśmy, jak się zarejestrować.
18, 19 i 20. 20 rano się budzimy, przeciągamy, ustalamy, kiedy mamy kolejny termin zimorodka, pakujemy siebie i rzeczy do samochodu, przybijamy piątkę i zaczynamy planować kolejnego zimorodka.
I do takich odważnych decyzji zachęcał bardzo Tłomiej Janik.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.